Słuchajcie, jest cudownie po prostu, kiedy tata działa między nami i robi nowe rzeczy. Ja mówię, ja od lat jeżdżę na wiatrołap bardzo egoistycznie, przede wszystkim dlatego, żeby złapać następne rzeczy, które mam robić i taką wizję dla siebie. I widzę, że ci liderzy, którzy ze mną jeżdżą z Polski, oni jeżdżą tak samo, tak? Że potem dostajemy nowe rzeczy. Ale fajnie było to, że w tym roku usługiwało ponad 40 osób razem, tak? Na różnych, w różnych grupach, w różnych miejscach, tak? Na głównej sali, u dzieci. Nie wiem, czy wiecie, już rozmawialiście z waszymi dziećmi, że były dzieci, które wchodziły do nieba w czasie modlitwy, były dzieci, które o siebie nawzajem się modliły, tak? Myśmy się modlili z przodu, tam padaliśmy pod mocą, to znaczy nie chcieliśmy, ale padaliśmy, tak? Albo po prostu byliśmy pijani w duchu, tak? A oni z tyłu po prostu robili to samo, tak? Albo jeszcze mocniej. I zastanawiali się, co to jest, że pada się pod mocą, tak? Ale no, padali, tak? Bo tak Duch Święty działał, więc jakby sami z własnej inicjatywy o siebie się modlili. Więc dla nas to było niezwykłe, że to nowe pokolenie, które od 2 lat się tak modlimy w różnych miejscach, że ono po prostu tak odpowiedziało. I to tak odpowiedziało, stając jakby w miejscu swojego przeznaczenia, tak dorośle po prostu, tak można było powiedzieć. To było bardzo fajne, że podjęli wyzwanie, tak? Podjęli wyzwanie i po prostu zaczęli sobie usługiwać i zaczęli razem z nami, stali w szeregach i razem z nami usługiwali. To jakby było związane z wizją, jaką tato nam dał, żebyśmy zrobili dla nich miejsce. I myśmy po prostu ustąpili, zrobili miejsce i oni się pojawili i stanęli z nami. I to było bardzo fajne, tak? Także ja wierzę, że taki czas przychodzi właśnie, kiedy jest to młode pokolenie, które właściwie nas dogania, przegania i idzie przed nami. I to jest taki czas robienia dla nich miejsca, tak? Bez względu na to, w jakim oni wieku są, wiesz. No, mój syn dostał kilka rzeczy na tym wiatrołapie. 2 razy się tak spłakał, że nie mogliśmy z nim rozmawiać, tak? Go Bóg dotknął i jakby takie doświadczenie Boga miał. I pamiętam, jak przyszedł do mnie jeden tato i pyta się mnie, no ale wiesz, no te dzieci ciągle mają jakieś problemy, ciągle grzeszą, a coś się dzieje. Ja mówię, no to tak jak my. Nie? No, czy one mogą coś tam, czy mogą coś tam, nie? Ja mówię, no to tak jak my, tak? Więc to jest kwestia taka, to, że dziecko nagle widzi anioła, albo nagle jest dotknięte Duchem Świętym, nagle jest pochwycone do nieba, a potem się pokłóci z kolegą i nawet go szarpnie. To jest po prostu dziecko, tak? I to nie zabiera mu tego doświadczenia nieba, które przed chwilą miało, tak? Oni po prostu mogą nas poprzedzać w tym biegu do Boga, w tym biegu do zanurzenia się w Bożej obecności. I oczywiście, że my ich uczymy tego, tak? Uczymy ich tego, co to jest moralność, uczymy ich tego, co to jest słowo, ale to nie znaczy, że oni mają zabrany dostęp do nieba. Wiecie, ja tak, to mi się bardzo mocno rzuciło, bo ostatnio prowadziłam taką rozmowę na temat pewnej chorej osoby i te osoby, które ze mną rozmawiały, zaczęły mi mówić, że tam, wiesz, muszą się pewne rzeczy zmienić, żeby coś się stało, wiesz. I ja tak pomyślałam sobie, no hello, przecież my mamy wszystko przez łaskę. Rozumiecie? Jeżeli my myślimy, że my zrobimy pewne rzeczy i to, że my zrobimy pewne rzeczy, przyniesie coś do tego człowieka, no to przecież my wychodzimy z łaski, tak? I wchodzimy, nie wiem, pod co, pod zakon, tak? I oczywiście, że zmiana jest potrzebna zawsze, ale prawda jest taka, że to łaska powoduje dotknięcie człowieka, powoduje uzdrowienie i powoduje przyciągnięcie go bliżej do Boga. My w tym względzie nic nie możemy zrobić, tak? Jeżeli polegamy na czym innym, no to wychodzimy spod łaski, tak? To nie na tym polega, okej. Okay. Wiecie, ja miałam przygotowane takie słowo o wierności, chciałam mówić o wierności, dostałam to słowo zaraz po powrocie z wiatraków, ale po prostu przygotowałam je w całości, ono już było gotowe od tygodnia, ale dzisiaj rano nie byłam w stanie po prostu do niego w ogóle wejść i wrócić. I wiem, że mam mówić dalej wam o Bożej obecności, Bożej chwale i mam wrócić do ostatniego kazania z wiatrołapu. I tak się zastanawiam, mówię, dobra tato, dużo z was tutaj było, więc dla dużo z was będzie to jakaś tam powtórka, ale ja wierzę, że to jest coś, jakby co potrzebuję jeszcze powiedzieć w tym miejscu, dla naszej społeczności i powrócić do rzeczy, które naprawdę są dla nas bardzo istotne. Wiesz, kiedy my doszliśmy do pewnego momentu w wiatrołapie, bardzo wyraźnie widzieliśmy, że Bóg prowadzi nas do takiego miejsca, które kilku z nas, proroków widzących, nazwało taką górą przemienienia, tak? Czyli takim spotkaniem się z Bogiem w taki sposób, że jesteśmy przemienieni w okamgnieniu, tak? I to jest coś, co nam towarzyszy na wiatrołapie od lat, że my po prostu nie możemy Bogu dyktować, kogo, jak on w tym miejscu ma dotknąć, tak? I czasami widzimy odstępcę, który naprawdę jest takim człowiekiem, do którego byśmy powiedzieli, słuchaj, no teraz to z 2 lata szkoły biblijnej jakieś uzdrowienie wewnętrzne, jeszcze kilka rzeczy i wtedy będziesz służył, tak? A Bóg go podnosi od razu do takiego miejsca, w którym on zaczyna służyć, tak? I my wtedy uczymy się, czy to jest miejsce, w którym my powinniśmy osądzić tego człowieka, a on jeszcze nie jest gotowy, on powinien teraz przejść pokutę, powinien jeszcze kilka rzeczy przejść, zanim zacznie coś robić, tak? A Bóg mówi, że ze względu na czas to jest takie miejsce, w którym to on decyduje, kiedy ludzie są gotowi do tego, żeby pewne rzeczy zacząć, tak? I oczywiście, no jest gdzieś taka myśl, tak, że uczniostwo jest ważne i jest gdzieś taka myśl, że jeżeli człowiek nie zrobi porządku z pewnymi rzeczami w swoim życiu, to one za jakiś czas mogą spowodować jego upadek. I to nie są rzeczy sprzeczne, tak? Ale na pewno prawdziwe jest to, że jeżeli Bóg wzywa człowieka do powrotu i Bóg wzywa do człowieka do tego, żeby on wrócił do Niego, to nie my jesteśmy tymi, żeby decydować, czy on już jest gotowy, żeby stanąć w jakimś miejscu i coś robić, czy nie. I to jest właśnie łaska. To jest łaska, której ja się uczę całe moje życie i naprawdę w ostatnim czasie bardzo mocno. Taka łaska właśnie wolności od osądu. Wolności od osądu innych. I pamiętacie, tutaj przychodzą te trzy karteczki, o których często mówimy, bo to było coś, co nam Bóg powiedział 2 lata temu, tak, kiedy pytaliśmy się, co zrobić, żeby pójść głębiej, i Bóg wtedy powiedział przebaczać, nie osądzać i szukać jedności, tak? I ja już, wiesz, ja mówię, że ja już przechodzę jakieś etapy, wiesz, bo już przeszłam przez ten etap, że jak mnie osądzają, to ja nie osądzam. Ale teraz muszę przejść przez następny etap, żeby nie osądzać, kiedy widzę, jak inni coś robią, tak? Czyli żeby zostać w tym miejscu braku osądu, tak? I słuchajcie, ja wierzę, że te trzy karteczki, czyli to przebaczanie, na każdym kroku przebaczanie, kiedy widzimy różne rzeczy, zamiast mówienia, i później to właśnie nieosądzanie, kiedy my mamy, wiecie, ciągle opinie na wszystkie tematy, tak? I ja widzę sama po sobie, kiedy ja po prostu muszę się ugryźć w język, żeby nie opiniować, tak? I myślę sobie, no ale przecież trzeba jakoś mądrze do pewnych rzeczy podejść. Ale później sobie myślę, hello, przecież ty nie znasz wszystkich planów Boga. Ty jesteś po prostu człowiekiem, który posiada puzzle. I to, że masz dużo puzzli, to nawet nie znaczy, że to są puzzle należące do jednej układanki. Tak, pamiętacie, Surprise też wrócił do puzzli. Myśmy zaczęli mówić o puzzlach 5 lat temu, ponieważ próbowaliśmy je wsadzić w jedną układankę, w jedną wizję, a później się nagle okazało, że mamy puzzle dotyczące kilku układanek. I musimy w tym wszystkim polegać na Panu i wiedzieć, jak On chce to wszystko złożyć, a nie składać to według tego, jak my myślimy, tak? Więc kiedy myślimy sobie o takim miejscu przemienienia, miejscu spotkania się z Bogiem, to to jest takie miejsce, w którym Tata naprawdę bardzo mocno chce do nas mówić, abyśmy Go nie ograniczali. Abyśmy nie ograniczali Boga w tym, co On chce zrobić. I wiesz, ja byłam w takim miejscu swojego życia całkiem niedawno, kiedy po prostu, wiesz, żeby pewne rzeczy ruszyć do przodu, to musiałam ułożyć kilka planów. Miałam taki plan, jak zrobić to, jak zrobić to, jak zrobić to, jak załatwić tamto poprzez znajomości, a poprzez to, poprzez to, poprzez to. I naprawdę w pewnym momencie wszystko załatwiłam. I nagle zdałam sobie z tego sprawę, że ja i tak potrzebuję cudu od Boga. Że te wszystkie moje plany, że te wszystkie moje próby, tak, dotarcia poprzez tych ludzi, do tych ludzi, znalezienia tego, że one do niczego nie prowadzą, bo ja muszę liczyć tylko i wyłącznie na łaskę Pana. Bo to jest taki moment mojego życia, że ja nie mogę liczyć na nic więcej. Że ja nie mogę myśleć, że ja coś wykombinuję i jak ja to wykombinuję i załatwię coś takiego, to wtedy wszystko się uda. I wiesz, kiedy doszłam do tego momentu, to jechałam, pamiętam, samochodem i zaczęłam Bogu mówić, że przeszedł mój plan właściwie, on nie jest ważny, kiedy to nie jest Twój plan. Tak? I widzicie, my, kiedy jesteśmy bardzo mocno zakorzenieni w swoich planach i nie znamy Bożych planów, gdzie się pomijamy, to my w pewnym momencie naprawdę gubimy to, co jest sednem. Czyli jakby wchodzimy w swoje ludzkie myślenie. Wczoraj rozmawiałam z taką moją przyjaciółką, która jest też prorokiem, i ona mi mówi, wiesz, kiedyś Bóg mi powiedział, że ziemia jest ukształtowana na mądrości, tak? Że ziemia jest założona na mądrości. Mówi, ale niebo jest założone na poddaniu się Bożej mądrości. Tak? To są takie fragmenty z angielskiego tłumaczone i ona mówi, że niebo jest założone na tym, że my poddajemy się pod plan Boży. I wiesz, ja zaczęłam rozumieć, że my jesteśmy ludźmi, którzy po prostu naprawdę mają w sobie dużo mądrości. Jak ja zadałabym wam teraz pytanie, jak wysłać tych dwoje do Afryki, tak? To byśmy zaraz pomyśleli, trzeba zrobić tak, trzeba dotrzeć tu, trzeba zrobić tu. I ja w takich planach też w pewnym momencie byłam, aż doszliśmy do takiego opatu, tak, że po prostu zobaczyliśmy, że to się nie da. Nie? I rozumiesz, ja wierzę, że Bóg coraz częściej chce nas uczyć tego, żebyśmy nie dochodzili do tego patu, to się nie da, tylko żebyśmy od razu wchodzili w to, co zakłada niebo. Czyli perspektywa nieba zakłada to, że my nie korzystamy z mądrości, ale od razu poddajemy się pod Jego mądrość. Czyli my mówimy, Boże, Ty wybrałeś to, co głupie wobec tego świata, aby zawstydzić to, co mądre, tak? Bo wiecie, ja jestem osobą dosyć dobrze wykształconą, mam kilka szkół pokończonych i naprawdę wiele razy widzę, jak mnie to przeszkadza, żebym ja z takim dotarła do tego, co naprawdę chce ode mnie Bóg. Ja cały czas uczę się tego, żeby mnie było stać na szaleństwo, żebym była w stanie zrobić coś, co co kompletnie się nie mieści w moich przemyśleniach, tak? I słuchajcie, jak ja patrzę na pewne rzeczy, nawet to, jak było zdobyte Jerycho, tak? To myślę sobie, że to są pewne założenia, które wymagają poddania się Bogu, czyli wymagają poddania się niebu, tak? Że ja tam nie widzę w tych rzeczach, że tam było coś takiego wynikające z mądrości, tak? Że no co, będziecie chodzić tyle razy, tak? Coś tutaj, albo po prostu w innym miejscu, tak? Włożycie pochodnie, tak? Wyciągniecie pochodnie, tak? Albo po prostu na nich napadniecie, oni już będą rozgromieni przy innej bitwie, tak? To wszystko było takie, albo na pytanie, które było zadane Jozuemu, tak? Dlaczego zdobędziecie? Bo przemożemy. Nie? No genialne po prostu. No cudowna odpowiedź, nie? Czy nie było powiedziane, bo pójdziecie tu i tu, tam ich wyczaicie, tam coś zrobicie, tylko jedyna odpowiedź to była taka, że zdobędziecie, bo przemożecie. Naprawdę, to jest taka odpowiedź, która kruszy kajdany umysłu, która powoduje, że człowiek myśli sobie, kurczę, ja nic nie wiem. I wiesz, ja czym dłużej żyję z Bogiem, to nie przez takie, wiesz, nie przez takie zafiksowanie, że to tak trzeba mówić, ale przez takie myślenie o różnych rzeczach, myślę sobie, że ja wiele rzeczy nie rozumiem, ale ja chcę ich nie rozumieć. Jak się nawracałam, to pamiętam, pytali się mnie, chciałam pójść na taki kurs narodzenia się na nowo, tak? To wtedy był, nie wiem jak to się nazywało, w Wodnowie, tak? I pamiętam, że oni się mnie zapytali, ja byłam spóźniona i oni nie powinni mnie wpuścić, ale się mnie pytałem, czemu ty tu chcesz przyjść? Ja pamiętam te moje pierwsze słowa, jak ja im powiedziałam, bo ja chcę poznać Boga, ja chcę zrozumieć Boga, nie? I oni tak na mnie spojrzeli, mówili, okej. I wiesz, i te słowa przez te po prostu ponad 25 lat, one w tej mojej głowie chcą, tak? Że ja chciałam zrozumieć Boga. I pamiętam moją przedwczorajszą rozmowę z mamą, kiedy rozmawialiśmy o cudach i znakach i ja jej mówię, wiesz mamo, to wszystko, co się wydarzyło, to jest w ramach naprawdę, tylko można to zaliczyć do cudów i znaków, tak? A moja teściowa mówi, ale weź mi wytłumacz to i to. Ja mówię, wiesz co mamo, ja ci powiem, że ja im dłużej służę Bogu, ja naprawdę tym mniej wiem. Wiesz, jeżeli chodzi o pewne rzeczy, jeżeli chodzi o pewne rzeczy związane z Bożą promocją, z Bożymi rzeczami i z tym, jak Bóg działa. Chociażby ten fragment mówiący, pamiętacie o ludziach, którzy poszli pracować w winnicy. Pamiętacie ten fragment, tak? Bóg się z nimi umówił, znaczy właściciel winnicy umówił się z nimi, że ci, którzy przyjdą, dostaną tyle, ci, którzy przyjdą, dostaną tyle, tak? I przyszli ci ostatni, którzy pracowali najkrócej i nagle się okazało, że przy wypłacie oni dostali dokładnie tyle samo, nie? I wiesz, my czasami dochodzimy do takiego wniosku, kiedy na przykład do społeczności, czy na takie miejsce jak na przykład Wiatraki, gdzie jest duża konferencja, przychodzą ludzie i pomiędzy nami stoją młodzi ludzie, mający 19-20 lat, tak? I są ludzie, którzy siedzą z tamtej strony i myślą sobie hello, ale ja jestem tyle wierzący, jestem taki wierny, taki skromny, tak? A tutaj stoi taki młody człowiek i jeszcze po prostu takie rzeczy robi. Czy on nie mógłby trochę być skromniejszy? Wiesz, ja myślę, że to jest takie miejsce, w którym przychodzi do nas ten właściciel winnicy i mówi do nas, czy ty jesteś pokrzywdzony? Czy ja ci nie dałem dokładnie tyle, na ile się z tobą umówiłem? Czy ty nie masz dokładnie tyle? To dlaczego się zastanawiasz, że tamten ma co innego? Nie? I ja myślę, że chodzenie w łasce i chodzenie w takiej Bożej obecności, czyli nieograniczaniu Boga, ono polega na tym, że my naprawdę nie patrzymy na to, chyba że chcemy się tym zachwycić, tak? Jak Bóg działa w innych osobach. Że my nie sprowadzamy na siebie czegoś takiego, że a jemu to Bóg pomógł, a mnie to nie pomógł. A on to ma męża, a ja to nie mam męża. Wiesz, jak ja pracowałam na tych wiatrakach, mieliśmy uzdrowienie wewnętrzne, to był taki wewnętrzny warsztat. Wiesz, do mnie przyszło kilka osób i przyszły dwie kobiety, które powiedziały mi, wiesz, ty się pomódl, bo my chciałybyśmy mieć męża, my tego męża nie mamy, to jest dla nas bardzo trudne, tak? I tam różne rzeczy się wydarzyły i my dostaliśmy słowo, tego męża nie mamy i czy ty możesz nam w tym pomóc? I ja, wiesz, tak myślałam sobie, że bardzo chętnie bym pomogła, nie? Tylko pytanie jak, nie? Ale zaczęłam się pytać, ja mówię, wiesz, to nie jest taka rozmowa na telefon, taka rozmowa, w której my szybko porozmawiamy i załatwimy, nie? Ale ja mówię, czy ty modlisz się o tego męża cały czas? No nie, bo dostałam kiedyś obietnicę i teraz już się nie modlę. Ja mówię, to wiesz, no to musisz się zapytać taty, co się dzieje. Nie? Dlatego, że ja nie wiem, co jest pomiędzy tobą a Bogiem, nie? I wiesz, i my czasami mamy coś takiego, że w nas powstaje jakiś ból, powstają jakieś rzeczy z powodu tego, że czegoś nie mamy, tak? A kto inny ma? I właśnie jesteśmy jak ci słudzy pracujący w winnicy, którzy zaczynają myśleć, hej, ten ma, ja nie mam, Tak? I to też jest miejsce, w którym my zaczynamy ograniczać Boga, tak? Ograniczać Boga, bo być może On przez to, że innym daje, zachęca nas do tego, żebyśmy wierzyli. Ja pamiętam, jak myśmy z Markiem mieszkali jeszcze w Krakowie i wiesz, co gdzieś jechaliśmy, to jak nas umieszczali na nocleg, to nas umieszczali u jakiegoś małżeństwa, które zbudowało dom. A my, wiesz, mieliśmy za sobą 14 przeprowadzek, 14 różnych mieszkań, każde inne, tak? Cały czas w służbie tacie, nie mieliśmy po prostu, wiesz, jakichś dodatkowych pieniędzy, nawet by nam kredytu nie dali. Więc myśmy cały czas myśleli po prostu, jakie to jest okropne, że my ciągle musimy mieszkać u ludzi, którzy mają swój dom, nie? I pamiętam jeszcze, pojechaliśmy wtedy do Rycharskich i oni dopiero co, teściowi im postawili dom. Ja mówię, no to już jest przesada, no po prostu. Wiesz, że jeszcze po prostu musimy jechać tutaj, nie? I do takiego małżeństwa, które, pamiętam jak nam opowiadało, że spali w takich czapkach, nie mieli w ogóle ognia, tak? Było tak strasznie zimno, ale po prostu już mieli ten dom i my już byliśmy w tym domu, jak on był tak genialnie, wiesz, ozdobiony. Ja pamiętam, że we mnie aż taka, wiesz, taka Boża zazdrość się wtedy wzbudziła. Wiesz, na takiej zasadzie, to ja Ci, Boże, tak wiernie służę. Ale jak ja już tak Bogu mówię, to najczęściej u mnie, wiecie, co się pojawia? Pojawia się właśnie to, pamiętasz tych ludzi pracujących w winnicy? No tata tak bardzo prosto rozmawia. Pamiętasz tych ludzi z tej winnicy? Tak, a co? No właśnie, tak? I pamiętam, że kiedy ja przeszłam z tego miejsca, takiego, Boże, ale to po prostu jest dla mnie trudne. Czemu ja nie mieszkam w jakichś mieszkaniach? Czemu nie mieszkam w jakichś miejscach? Czemu mnie do hoteli nie wsadzają, tylko ciągle do tych domów? Nie? I pamiętam, jak tata ze mną rozmawiał, widzisz, bo mówi, bo ty chciałaś mieć zawsze dom. Jak moja mama umarła, ten dom, w którym myśmy mieszkali, przeszedł na własność mojego brata, bo on był młodszy i ja chciałam, żeby on go miał, tak? Więc ja jako starsza siostra, która sobie radzę, tak? Zostałam bezdomna, tak? I dla mnie, pamiętam, że ja mówiłam zawsze do taty, wiesz, tata, ja bym tak chciała mieć swoje miejsce. Ja mogę jeździć po całym świecie, ale chcę mieć miejsce, gdzie mogę wrócić. Ale wiedziałam, że fizycznie nie ma po prostu w ogóle do tego żadnej możliwości, żebyśmy mieli ten dom. I słuchajcie, już najlepszy numer to był na samym końcu, jak przyjechaliśmy do Warszawy. Jak przyjechaliśmy do Warszawy, to co mówiłam na kazaniu wiatrołapowym, okradli nas. Czyli pierwsze nasze meble, które w życiu kupiliśmy sobie, tak, wszystkie nasze rzeczy, wszystkie kazania, wszystko co mieliśmy, ukradli nam razem z samochodem. Po prostu nasz znajomy Krakus zaparkował, zamknął drzwi na kluczyk i nie przyszło mu do głowy, że Pruszków to jest takie miejsce, w której zazwyczaj włącza się alarm. Tak? No i po prostu ukradli nam kompletnie wszystko. Tak? I ja wam mówiłam wtedy, to co mówiłam, to tylko powiem, wiesz, tak w skrócie, że straciliśmy kompletnie wszystko. Ja zaczęłam negocjować z tymi ludźmi, przez wierzących ludzi doszłam do mafii, która nam ukradła samochód z przyczepą. I słuchajcie, zaczęłam z nimi rozmawiać. I w pewnym momencie tak, bo mój Marek za bardzo mówi, ja się za bardzo denerwuję, ja to od razu bym, wiesz, więc ja z nimi rozmawiałam. I rozmawiałam, aż w pewnym momencie pomyślałam, że ja się sprzedaję. Że ja nie chcę mieć kontaktów z mafią, że ja mam swoją mafię. Wiesz, i zaczęłam mówić do Boga tak, gdyby mój tata żył, mój tata miał takie wpływy, on, wiesz, był trenerem klasy międzynarodowej, miał wpływy w wojsku, wszędzie i tak dalej, ja mówię, gdyby on żył, to on by mi na pewno pomógł. Od razu przyszedł Bóg i mówi do mnie, dziecko, przecież ja żyję, nie? I ja po prostu mówię, no genialne, wiesz. No i odebrałam od taty, że mam im powiedzieć, że mój tata mi, bo on mi faktycznie powiedział, że ja mam z nimi nie negocjować i mam po prostu zostawić to, tak? No i oni, odebrałam telefon, tak, i oni mówią do mnie, że tyle i 30 tysięcy pani musi dać, plus wszystko to 50 tysięcy. Ja mówię, Boże, ja tyle na oczy nie widziałam. I mówię do nich, wiecie co, ja muszę przerwać tą całą korespondencję, bo mi tata powiedział, że on ma wystarczająco wpływów, żeby mi pomóc. Oni mówią, pani nas policją nie straszy. Ja mówię, no oczywiście ja nie mówiłam tego tak spokojnie, tak, tylko ja się trzęsłam. Mówiłam, no ja was policją nie straszę, ale dotarłam do was nie przez policję. Tak? I w końcu oni mówią, proszę nam tu pieniądze dawać i z nami nie dyskutować. Ja mówię, ja włączam wszystkie telefony, które mamy, nie będę z wami rozmawiać, to jest w ogóle niemożliwe. Mój tata mi powiedział, że mam się w to nie wtrącać, że on to sam załatwi. I słuchajcie, no i faktycznie włączyliśmy wszystkie telefony, byliśmy wtedy na konferencji, po chyba dwa albo trzy dni później policja zadzwoniła do Zbyszka Dębskiego. Nie wiem, czemu Zbyszek ma takie wpływy i skąd policja znała telefon do Zbyszka Dębskiego. Fakt, że on był z nami w Krakowie i razem z nami wracał do Warszawy z Anią, ale ja nie wiem, skąd oni mieli jego telefon. Wiesz, w każdym razie policja zadzwoniła do Zbyszka Dębskiego, że złodzieje przekazali cały nasz samochód. I jeszcze co więcej, czekali, aż policja dojedzie, żeby pomiędzy ktoś ich nie ukradł. Wiesz, więc wszystkie te nowe meble razem z wszystkimi rzeczami dostaliśmy z powrotem, tak? I słuchajcie, ale my już nie mieliśmy mieszkania, no bo po co nam mieszkanie trzypokojowe, jak nam skradli wszystko, co mieli, co mamy i dostaliśmy z dokumentami i z małą świnką taką białą. Nie, to było wszystko, co... A, jeszcze cztery kwiatki były. I wiesz, i co było ciekawe, że myśmy wtedy musieli wynająć małe mieszkanie i stwierdziliśmy, nie chcemy już mieszkać ani w Pruszkowie, ani w Warszawie. I zamieszkaliśmy, słuchajcie, pod Warszawą, tak? A zginął nam stary telewizor, taki od rodziców i koce. Później się okazało, że oni się tak przestraszyli po moich słowach, że w ogóle spali w tym garażu, bo tak się bali, że będzie jakiś nalot policji, tak? I co, to już tak jak mówiłam, na koniec to było co ciekawe, że człowiek, który był takim szefem policji na tamten okręg i który nam zabronił zrobić takiej akcji przejęcia okupu, on został po 2 latach usunięty z tej pozycji za współpracę z mafią. A 3 lata później szef tej mafii został zabity. Więc wiesz, ja nie chcę mówić, ale ja jednak myślę, że nasz tata ma wpływ. Kiedy my go nie ograniczamy. Wiesz, i słuchajcie, i potem jakby tak to się stało, że ja musiałam znowu zamieszkać w domu pod Warszawą. Wiesz, ja, która jestem bezdomna, nie mam domu, chciałam mieszkać w mieszkaniu, żeby mieć już tą spokojną głowę i zamieszkałam w domu. I kobieta, niewierząca kobieta, to było w Józefowie, która tam mieszkała, ona przychodziła do nas i ciągle mówiła tak. Wszyscy, którzy tutaj mieszkali, oni zbudowali dom. Ja mówię, proszę panią, ale my pracujemy charytatywnie. My nie mamy takich pieniędzy. A ona mówi, to nie zmienia faktu, że wszyscy, którzy tu mieszkali, wybudowali dom. Ja myślę sobie, nie, no to po prostu już jest przesada. Ja po prostu kompletnie nie jestem w stanie tego zaakceptować. Ale rozmawiam z tatą i myślę sobie, że po prostu no, zawsze chciała mieć ten dom. I słuchajcie, i po tym wszystkim okazało się, że wierząca osoba pożyczyła nam bez oprocentowania pieniądze na 10 lat i myśmy zaczęli budować dom. Przyjechaliśmy na tą działkę, pamiętam, była jeszcze z nami taka kobieta, Amerykanka. Pojechaliśmy na wieś, stanęliśmy, mój mąż narysował taki okrąg i powiedział, do tego miejsca jesteśmy w stanie w Warszawie mieszkać. Tak? I to było dokładnie za tym okręgiem. Więc po prostu stanęliśmy na tej działce i mój mąż tak słyszy ćwierkanie ptaków, słyszy to wszystko i mówi, Iza, jak tak wszystko ćwierka i tak świergoce i czujesz się tak w raju, to jest, może być, że to jest od Boga? A ja mówię, no chyba tak. Wiesz, i wtedy zaprosiliśmy naszych przyjaciół takich amerykańskich usługujących. Wiesz, środek wsi, znaczy brzeg wsi, wiesz, krowy, traktory jeżdżą i ona pod mocą ducha na tej naszej działce. I my od razu myślimy, co nasi sąsiedzi pomyślą, wiesz. Ale prawda jest taka, że tam mamy zbudowany dom. Dom, który kompletnie jest cudem od Pana Boga, bo dostaliśmy kredyt z banku, którego nie powinniśmy dostać. On popatrzył na nas, a ten facet od kredytu mówił, my jesteśmy jak ksiądz. On mówi, to wam nie dam. Mówi, dobra, jesteśmy pastorami. Okej, to wam dam, nie? Dostaliśmy kredyt. Później okazało się, że jakimś cudem bank dał nam kredyt w ogóle bez potwierdzenia zarobków i zbudowaliśmy dom. Wiesz, i mieszkamy w domu. I to było coś, co zaczęło się od takiej zazdrości wzbudzanej w moim sercu, tak? Kiedy Bóg uczył mnie, nie ograniczaj mnie, nie ograniczaj mnie, nie ograniczaj mnie, nie ograniczaj mnie. I widzisz, ja w tym nieograniczaniu, to myślę, że dotyczy każdego aspektu naszego życia. On dotyczy chorób, z którymi walczymy, tak? Nie ograniczaj mnie. On dotyczy zmagań, które mamy, nie ograniczaj mnie. On dotyczy wizji, które mamy, a propos przeniesienia się do Afryki, do innych miejsc, tak? Zbudowania bazy, zbudowania domu modlitwy. Nie ograniczaj taty. Nie ograniczaj go w tym, co on chce zrobić w twoim życiu. Po prostu pozwól sobie na to, żeby być pod jego autorytetem, czyli budować na tym, na czym buduje niebo, zamiast budować na ludzkiej mądrości, która faktycznie bardzo szybko podpowie ci, że to se nie da. To jest niemożliwe. To jest kompletnie niemożliwe. Wiesz, ja to czasami sobie myślę, że czasami człowiek też jedzie na okrągło, jakby omijając pewne rzeczy, po to, żeby się nauczyć tego, jak można nie ograniczać Boga w swoim życiu. Ja pamiętam, jak oni opowiadali o swojej podróży po Afryce i jak rozmawiali z Markiem i Marek mówi, wiesz, ja myślałem taki, że to jest taki szalony plan. I Sylwia wtedy odpowiedziała Markowi, mówi, wiesz, ale to był taki plan Bożej podróży, w której Bóg nas uczył, jak mamy Go słuchać. Jak mamy go nie ograniczać? Ja wierzę, że ten plan podróży się nie skończył, tak? Tylko znowu wziął jakiś zawijaz, którego my wiele razy nie rozumiemy. I on ma naprawdę nas rozbić ze strony nieprzyjaciela, ale z naszej strony ma znowu podnieść nasze oczy do Boga i nauczyć nas tego, że on jest dalej nieograniczony. Że on dalej może wszystko. Że on dalej może wszystko zmienić. Że to może nie wygląda i nie zmienia się tak, jak myśmy sobie to wyobrażali. Ale to wcale nie zmienia faktu, że jego plan jest najlepszy i jego plan nie zmieni się, tak? to nasze muszą się zmienić. To nasze muszą ugiąć się pod Jego wolą i przyjść do tego miejsca, kiedy my tak naprawdę rozumiemy, zaczynamy rozumieć, że Bóg działa bez ograniczenia. I widzisz, my Boga potrafimy ograniczać przez słowa, które wypowiadamy. Ja, słuchajcie, przez ostatni miesiąc zaczęłam wracać do nauczania Kenneta Hagena, którego po prostu naprawdę latami studiowałam, do takiego mówienia dobrych rzeczy, mówienia dobrych słów, czyli wierzenie jak Słowo Boże. Ja po miesiącu stwierdziłam, że ja się czuję jak śmietnik, że ja tyle takich niebożych słów w sobie znalazłam. Oczywiście, wiesz, jak ja jako prorok, to mam taką tendencję do tego, żeby we wszystkim przesadzać i we wszystkim po prostu dokręcać sobie śrubę, tak? Bo już od lat nauczyłam się, że ludziom to nie trzeba dokręcać, tak? Ale jakby mam to wejrzenie na siebie takie bardzo ostre, tak? Ale powiem wam, ja w pewnym momencie pomyślałam sobie, Boże, co to jest, że we mnie jest tyle takiego ludzkiego patrzenia na życie, takiego podsumowania. I wiesz, ja myślę, że taka szczotka do czyszczenia to się przydaje każdemu z nas, wiesz? Kiedy my po prostu, ja wiesz, siedziałam z różnymi ludźmi, którzy przyjechali na Wiatrołap, sama byłam w takim miejscu bardzo dużej walki i wiesz, i oni mi opowiadali różne rzeczy. I ja siedziałam i miałam takie pragnienie, a może byśmy poszli się pomodlić? A może zamiast zadawać mi to pytanie, poszlibyśmy się pomodlić? Może to z powodu walki, w której byłam, tak? Miałam takie myśli, a może poszlibyśmy się pomodlić? A może poszlibyśmy na spacer i byśmy się pomodlili? Tak? Bo miałam taką myśl, że ja naprawdę nie chcę prowadzić tylu dewagacji, bo one do niczego nie prowadzą. Ja nie chcę rozmawiać o tym, dlaczego coś się nie stało, bo ja nie rozumiem, dlaczego coś się stało, ale być może nie mam porozumieć, bo Bóg nie uczy spolegliwości i nie chcę rozumieć, dlaczego coś się nie stało. Tak? I ja wiem, że jest wielu z nas, którzy musi mieć określenie, co się stało, tak? Albo co się nie stało, albo dlaczego to się stało, tak? I wiesz, kiedy ja doszłam z moimi przyjaciółmi, którzy są pastorami, do takiej rozmowy, w której oni mi zaczęli mówić, że żona tego pastora, ona tak naprawdę tak źle się ma, ponieważ to ona dawała mu diety i teraz on się rozchorował, to dla mnie też był pat. Bo pomyślałam sobie, ludzie, po prostu to już jest za daleko, w czym my jesteśmy, tak? I wiesz, kiedy my ogłaszamy dzieła diabelskie, to przychodzi strach do naszego życia. Tak? Kiedy my rozważamy coś, co, dlaczego się stało i my damy się wciągnąć w diabłu takie myślenie, tak? To po prostu co, dlaczego, gdzie się dzieje, to my jesteśmy ugotowani. Bo dzięki naszym własnym słowom jesteśmy spętani i nie wierzymy w to, że Bóg jest Bogiem bez ograniczeń. Więc nasze własne słowa są pierwszą rzeczą, którą nas w życiu związuje. Więc czasami lepiej, żebyśmy milczeli i modlili się. Milczeli i modlili się. I wiesz, i mamy kilka takich akcji w Biblii, tak? Właśnie Jerycho, w których Bóg zaczął do nich mówić, macie iść w ciszy. Macie iść w ciszy, tak? Dopiero ostatni okrąg macie wydać głos. Macie wydać z siebie głos. I wiesz, ja myślę, że to jest coś, co dotyczy życia każdego z nas. Że czasami lepiej, słuchajcie, kto z was dostawał takie scenariusze a propos swojego życia, które powodowały, że nie miał ochoty po prostu biec dalej. Czy ktoś dostawał takie scenariusze? Przyznajcie się szczerze. A propos, nie wiem, tego, że nie uda się, że będziesz sam. Przyznajcie się, pomachajcie rękami. Okej, ja łamię teraz te scenariusze w imieniu Jezusa Chrystusa. One się nie spełnią w waszym życiu. One nie będą istniały. I wiesz, ci z nas, którzy są pod atakami, to są ludzie, którzy tych scenariuszy dostają jeden za drugim. Ja w pewnym momencie swojego życia pomyślałam sobie, wow, ja mam do czynienia z niezłym, rogatym mądralą. Ja bym nawet takich scenariuszy sobie nie wymyśliła. Ja bym naprawdę ich sobie nie wymyśliła. To w ogóle jest niemożliwe, nie? One wręcz były fascynująco okropne. Albo fascynująco straszne. Ale powiem wam, kochani, jeżeli przychodzi do ciebie myśl, to nie pozwól jej rodzić. Sprawdź ją ze Słowem Bożym. Bo jeżeli przyjmiesz ten scenariusz, to on cię będzie męczył. On będzie ziarnem, które będzie rodzić. Jest powiedziane, że diabeł przychodzi, żeby siać. Siewca przychodzi, żeby siać. Boży siewca sieje słowo. I zgadnij, co się dzieje z siewcą Bożym i z jego słowem. Jest powiedziane, że Bóg czuwa nad swoim słowem. Panie Boże, jesteśmy zupełnie w innym miejscu. Zauważyłeś? Dobra. Bóg czuwa nad swoim słowem, tak, aby je wypełnić. Nie my czuwamy nad jego słowem, aby je wypełnić. To on czuwa nad swoim słowem, aby ono się wypełniło. Czyli jego słowo nie wraca do niego puste, dopóki nie wykona pracy. Tak? Ale jest powiedziane, że naturą siewcy jest sianie. sieje Bóg i sieją jego siewcy, ale sieje również diabeł do naszego życia i sieją również jego siewcy. Więc jeżeli nasze pole jest niezasiane przez jego słowo, przez jego sianie, to sieje w to miejsce kto inny. Jest powiedziane, że na końcu czasów przyjdzie ten, który powrywa plewy z pomiędzy nas i to, co zostało zasiane, tak? Ale prawda jest taka, że tymi, którzy teraz wyrywają, jesteśmy my. Tymi, którzy decydują, że wierzą w Słowo Boże i wierzą w to, co mówi tata, a nie wierzą w to, co mówią inni. I oczywiście, że dochodzimy w wielu momentach do takiego momentu, kiedy nie rozumiemy, przeżywamy stratę, przeżywamy rzeczy, które są dla nas nie do przejścia. Ale to jest moment, w którym musimy pozostać w takim niezrozumieniu i jednocześnie w spolegliwości względem taty. Bo jesteśmy na wojnie, to jest wojna, to jest walka i my wielu rzeczy nie będziemy rozumieli. Słuchajcie, w niektórych momentach wyciągamy wnioski, które są zbyt szybkimi wnioskami. Tak? My nie rozumiemy pewnych rzeczy. Widzicie, ja opowiadałam to na Wiatrołapie. Nasz Kościół już o tym wie, ale powiem tak skrótowo. Moja mama chorowała na serce. Chorowała na taką chorobę, na którą mogła umrzeć w każdym momencie. Myśmy o tym nie wiedzieli, myśleliśmy, że to jest zawał. I moja mama nawróciła się w momencie, kiedy umierała. Ona straciła przytomność, myśmy wezwali karetkę. Karetka, słuchajcie, pojechała do innego miasta na tą samą ulicę. Czyli zamiast dojechać do nas w 30 minut, pojechała do innego miasta na ulicy Sienkiewicza. Ja myślę sobie, ja wtedy byłam po prostu nawrócona chyba 5 miesięcy. I wiesz, ja siedząc tam, ja nie wiedziałam, co ja mam zrobić, ale ja wierzyłam w uzdrowienie. Ja już się modliłam o uzdrowienia. Więc wezwałam tą karetkę i kobieta mówi, proszę panią, ale my wysłaliśmy karetkę. Ona nie dojechała. Ja wiedziałam, że diabeł chce zabrać moją mamę, ale ja nie wiedziałam, co to jest autorytet wierzącego, nie wiedziałam, co to jest walka, nie wiedziałam, co to jest modlitwa, więc ja poszłam do mojej mamy i powiedziałam do niej tak, mamusiu, ja bym chciała, żebyś ty się narodziła na nowo i żebyś ty przyjęła Jezusa do swojego serca. Ja ci już o tym mówiłam, wiesz, jeżeli ty umrzesz, to żebym ja była pewna, że ty będziesz w niebie. I wiesz, wzięłam ją za ręce, pomodliłam i mama za mną powtórzyła, Panie Jezu, wyznaję, że jesteś moim Panem, ja oddaję ci moje życie, tak? I wiesz, i mama powiedziała, wierzę, że Jezus umarł za mnie. Zaczęła się uśmiechać. Przyjechała karetka i ta karetka powiedziała do mojej mamy, ten pan z karetki powiedział do mojej mamy, wie pani co, no pani tutaj ma, pani miała tylko takie osłabnięcie. Ale później się okazało, że to był moment, w którym jej koniuszek serca obumarł. Czyli ona miała zawał, tak? W którym diabeł ją chciał zabrać, ale ona wróciła do życia z powrotem. Tylko słuchajcie, ja później spędziłam kilka lat na, jakby modląc się o to, bo ja miałam taki moment, że budziłam się w nocy. I wiedziałam, że coś się dzieje z moją mamą, nie? Modliłam się, dzwoniłam rano do brata. Brat mi mówił, mama zabrała karetkę, żyje, jest w szpitalu. I ja miałam takie przebudzenia, że dokładnie wiedziałam, wiesz, budziłam się i znowu. Aż do momentu, kiedy zaczęłam się leczyć, żeby zajść w ciążę. Bo to był taki moment, który mnie naszpikowano mnóstwem hormonów. I wiesz, ja byłam tak naszpikowana emocjami, to byłam taka, wiesz, że oglądałam jakieś seriale Izaura. Jedynym dobrym serialem to była ta, która mówi o przemianie umysłu, czyli Joyce Meyer, bo ją puszczali, wędki sprzedawali i puszczali Joyce Meyer przez pół godziny. Więc ja słuchałam Joyce Meyer i oglądałam seriale i byłam taka, i wiecie co się stało? Że dokładnie w tym momencie moja mama, mój brat był u mnie, nie wyjechał wtedy, kiedy miał wyjechać. Wyjechał pociągiem, zamiast pociągiem popołudniowym, to wyjechał pociągiem rannym. Dotarł tam, znaczy odwrotnie, pociągiem wieczorem, dotarł w nocy i moja mama w tym momencie miała zawał i umarła. Nie? I on wszedł przez okno i znalazł ją martwą. No najgorszy scenariusz, jaki mógł się wydarzyć. I pierwsza moja myśl to była taka, że to, co się stało, to po prostu stało się dlatego, że ja byłam taka cielesna. Że ja byłam taka nieobudzona. Tak? I pierwszą osobą, którą oskarżyłam, to byłam ja. Ja nie potrafiłam oskarżyć Boga, powiedziałam, że on jest dobry, że u niego nie ma odmiany, więc oskarżyłam siebie, że to przeze mnie. I pamiętam, zaraz potem zaszłam w ciążę i straciłam tą ciążę. Byłam w tym miejscu, rozumiesz, jako żona pastora. Ja pamiętam te nasze spotkania. Wszyscy podnoszą ręce, wszyscy się modlą, tak? A ja staję między nimi. Zbyszek, sorry, teraz będzie, wiesz, ten fragment, którego nie lubisz. No, o harcerstwie. I patrzyłam na tych chrześcijan i mówię sobie, normalnie harcerze. Nie, ale mówiłam o zuchach. Zuchy w krótkich spodenkach. Nie słyszałeś jeszcze tego, mówiłam. No dobrze, że duchy też są w porządku. Ale myślałam sobie, w co my się tu bawimy? W jakieś harcerstwo. Rozumiecie? Jedni drugim sobie do garów zaglądają, jedni drudzy myślą, a ta siostra to powiedziała, a tamten to, a tamten pastor to tamto, a tamci to. Ja mówię, w co my się bawimy? Przecież tu chodzi o życie. Tak? I ja pamiętam, że podnosiłam te ręce, bo wiedziałam, że jak tak stoję, to nikt na mnie nie zwraca uwagi. nie? Ale w środku nie było nic. Nie było żadnego słowa do Boga. I pamiętam, jak pierwszy raz przyszedł do mnie Bóg i mówi do mnie: powiedz, że jestem dobry. I nie ma we mnie ani odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Ja nie byłam w stanie tego wykrztusić z siebie. Nie byłam w stanie kompletnie tego powiedzieć. I pamiętam, że co spotkanie przychodził do mnie Bóg i mówił do mnie: powiedz do mnie, że jestem dobry. I nie ma we mnie ani odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Kompletnie nie byłam w stanie tego powiedzieć. I znowu to się powtarzało. To trwało przez 2 miesiące. I wiesz, i w końcu ja stanęłam na tym spotkaniu. Pamiętam, że to było na Polnej. Podniosłam swoje ręce i wykrzyczałam w czasie tego uwielbienia: ja wierzę, że Ty jesteś dobry. I nie ma w Tobie żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. I pamiętam, że powiedziałam wtedy do Boga, bo krótko przed tym: wyjaśnij mi, dlaczego tak się stało. A Bóg powiedział do mnie: kiedyś Ci wyjaśnię. Od tamtego czasu minęło ponad 20 lat. Miałam różne koncepcje. Ale w momencie, kiedy powiedziałam: Ty jesteś dobry, nie ma w Tobie żadnej odmiany, mój ból przeszedł. I moja miłość do Boga wróciła. Ale wróciła w ten sposób, że ja przestałam siebie oskarżać. Przestałam myśleć o tym, jaka ja jestem niewłaściwa, wredna i tak dalej. I widzisz, to jest następny moment, w którym diabeł powoduje, że my ograniczamy siebie. Znaczy jego, tak? Kiedy my zaczynamy myśleć o tym, jak my źle zrobiliśmy. Czego my jeszcze nie zrobiliśmy. Co my jeszcze powinniśmy zrobić. Są pewne momenty na wojnie, których my nie rozumiemy, tak? Które są bardzo trudne do przejścia. Obyśmy ich mieli jak najmniej. Ale prawda jest taka, że zrozumienie w tych momentach nic nie da. Ja tyle miałam takich flashbacków, tak? Takich powrotów do tego, jak dopadam do miejsca, gdzie moja mama leży, jak na czas wyjeżdżam. Mogłam oskarżyć mojego brata, który chciał sobie kupić spodnie. Rozumiecie? I dlatego pojechał później. Jakby pojechał tym pociągiem, który miał jechać, to by się nic takiego nie zdało. Znowu moja mama wylądowała w szpitalu. I jest dużo takich momentów, które nam towarzyszą i my ich nie rozumiemy. I to są trudne momenty. Ale to są momenty, w których my możemy w wierności powracać do Boga i mówić, że my Go kochamy. Że my dalej Go kochamy i nic tego nie zmieni. Nie przez naszą głupotę. Nie przez to po prostu, że po prostu teraz wiesz, jak ten, jak się to nazywał, Rejtan, tak? Dla Ciebie, Boże, nie? My Cię nie rozumiemy, nam jest ciężko, ale my Cię kochamy. My nie chcemy Cię ograniczać w naszym życiu tylko dlatego, że coś się dzieje. Dlatego, że Ty jesteś naszą największą miłością. Ty jesteś naszą największą wiernością. Ty jesteś tym, dla kogo my żyjemy. Ty jesteś dla nas najważniejszy. I wiesz, i ja myślę, że w dzisiejszym czasie, przy tym wszystkim, co się dzieje dookoła, my naprawdę musimy się uczyć chodzić w Bożej spolegliwości. Musimy się uczyć chodzić w tym. Ja po prostu w pewnym momencie byłam pod takim atakiem i w pewnym momencie rozmawiam z moim dzieckiem i moje dziecko wywinęło taki numer, że ja myślałam, że po prostu padnę martwa na miejscu. I wiesz, i pierwsze, co zrobiłam, to po prostu poszłam do swojego pokoju i zaczęłam krzyczeć jak lew. I wiedziałam jedno, że diabeł nie będzie mnie okradał. Że cokolwiek widzą moje oczy, tego nie widzi moje serce. Bo moje serce należy do nieograniczonego Boga. Bo moje serce należy do tego, który jest wierny. I on powiedział o sobie, że jest wierny. I że on mnie nie porzuci, nie opuści. I cokolwiek widzą moje oczy, przez jakiekolwiek doświadczenie przechodzę, ja nie chcę zaprzeć się tego, który jest nieograniczony w moim życiu. Który naprawdę może wiele. I wiesz, podnoszenie oczu, ja ostatnio miałam taki czas, że na końcu tego czasu tak mówię do taty: tato, ja już sobie daszek chyba kupię, bo po prostu moje oczy patrzą tylko do góry. Kiedy coś widzę, bo ja już nie chcę patrzeć na dół. Ja nie chcę korzystać z mojej mądrości. Ale po prostu ja uczę się liczyć ten piasek na górze. Uczę się liczyć to Twoje błogosławieństwo. Uczę liczyć się to wszystko, co Ty chcesz mi pokazać, nie to, co pokazuje mi kto inny. Jeżeli ja przychodzę do Boga i wiem, że ja Go mogę ograniczyć i rezygnuję z tego ograniczania Go, to prawda jest taka, że uczę się tego, co jest ponadnaturalne. Uczę się tej perspektywy, która jest Jego perspektywą, perspektywy, która pochodzi z nieba. Tak? Tego, czego nikt inny mnie nie nauczy. Ostatnio przez ten czas takiej długiej modlitwy miałam taki czas, że jak szłam, musiałam kupić jakieś rzeczy w sklepie i patrzyłam na to wszystko i myślałam sobie: po co to wszystko? Po co to? Tak jak kiedyś lubiłam pojechać sobie kupić jakąś sukienkę, jak byłam zestresowana, to teraz tak myślałam sobie: po co mi to? Ja nie mówię, żebyśmy tego nie robili, ale ja mówię o tym, żebyśmy uczyli się patrzeć na perspektywę nieba, żebyśmy prosili Boga, żeby On nam dawał swoje objawienie tego, co On chce w naszym życiu, żebyśmy mogli pójść dalej, żebyśmy przestali tylko myśleć o tym, Boże, kiedy Ty zrobisz przebudzenie w naszym życiu, wśród naszych rodzin, w naszym kraju, ale żebyśmy brali perspektywę nieba i żebyśmy mówili, Boże, jak ja mam ich dotknąć z Twojej perspektywy, pokaż mi coś, pokaż mi jak. To jest tak, jak Zuzia mówiła, że tata jej powiedział, nic się nie wydarzy w tej szkole, tak? Jak ty nie będziesz chodzić w przebaczeniu. Słuchajcie, jak ja mówię moim dzieciom, to pomódlcie się, żebyśmy wiedzieli, co mamy z tym robić. To oni mi przychodzą z rozwiązaniami od Boga. Bóg do nich przemawia. Pokłócą się ze sobą, coś tam się stanie, ale ja mówię, słuchajcie, to jest coś, co wy musicie się pomodlić, żeby to przyszło. I oni się modlą i oni widzą Boże rozwiązanie. To co dopiero ze mną. Jak ja powiem, Panie, ja nie widzę. Ja nie wiem, jak do tego podejść. To jest dla mnie zbyt trudne. Ale jedno wiem, że Ty masz na to rozwiązanie. Być może ono nie wygląda tak, jak ja bym chciała, ale to jest rozwiązanie, które na pewno jest najlepszym rozwiązaniem dla mnie. I widzisz, kończąc to, bo w ogóle nie doszłam do Eliasza i do Mojżesza. No, Panie Boże, no powiedziałam całe kazanie. Kończąc to, to powiem Wam tak. Dla mnie studiowanie życia Mojżesza to jest po prostu naprawdę studium, które każdy z nas powinien przeżyć. Przeczytać sobie, jak Mojżesz spotyka się z Bogiem. Jak Mojżesz coraz więcej Boga doświadczy. I jakimi słowami wiary Bóg mówi do Mojżesza. Bo dla mnie, kiedy ktoś spotyka Boga po raz pierwszy, i słuchajcie, hello, nie jest wychowany w kulturze katolickiej. On spotkał się z kimś, kto wygląda jak krzak. I mówi, że jest Bogiem. I jeszcze mówi, idź tam i powiedz, że ja jestem tym, że ja się nazywam Ja Jestem. Super, świetne imię. Tak? I mówi do niego, a kiedy on mówi, ja nie pójdę, tak? Znaczy, mówi do niego, i Mojżesz do niego przychodzi z wątpliwościami, tak jak czytacie, tak? No ale jak ja mam iść i w ogóle? Mówi, uwierzą ci. Jak powiesz, że ja jestem, to uwierzą ci. Tak? A później mu mówi, a jak ci nie uwierzą? To wiesz, schowaj rękę, wyciągnij, później wiesz, rzuć laskę i tak dalej, tak? Czyli schowasz rękę, wyciągniesz trądem, później rzucisz laskę, ona zamieni się w węża, weźmiesz tą laskę, toż ci na pewno uwierzą. No genialnie. Wyobraź sobie, pierwszy raz w życiu widzisz krzak, który mówi, że jest, ja jestem, tak? I jeszcze mówi do ciebie, ściągnij te nogi. Znaczy nie nogi, przepraszam, tylko buty, tak? Ściągnij te buty, tak? I stań na tym miejscu. I jeszcze co więcej, tak jak mówiłam, tak? Na całym tym kazaniu mówiłam, że Bóg mówi do niego po imieniu, czyli zna jego imię i jeszcze mówi, ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. I wciela go, że ty należysz do mnie, bo ty jesteś z tego pokolenia. I wiesz, i on idzie, tak jak on mu mówi, tak? I jeszcze, ale mówi, wiesz Boże, bo ja mam takie wątpliwości, bo ja mówić nie umiem. No wyobraź sobie, rozmawiasz z Bogiem i zaczynasz mówić, wiesz, no fajnie, że mnie posyłasz do tej Afryki, ale jak to się stanie? Nie? Rozumiesz, jak to się stanie? No jak to się stanie? No przecież zobacz, co się stało w ostatnim czasie. No jak to się stanie? Nie? I Bóg mówi do niego, tak jak ci powiedziałem. Czyli zwyciężymy, bo przemożemy. Tak? No ale jak? Ale że kiedy? No teraz jest najtrudniejsze. U Boga jest jeden dzień jak 1000 lat. 1000 lat jak jeden dzień. Tak? I mówi o pewnych rzeczach, które się wydarzą, tak? I my patrzymy, wow, nieograniczoność. I wiesz, i zaczynamy poruszać się w wierze, o której mówi nam Bóg. Do miejsca Jego obietnicy. Na Jego słowo, które On do nas mówi. I idziemy po prostu dlatego, że On powiedział, że mamy to zrobić. Tak? I tak właśnie chodził Mojżesz. I Mojżesz był człowiekiem, który w tym pójściu za Bogiem był też człowiekiem, który poznaje Boga nieograniczonego. Poznaje Boga w swojej chwale. Boga w swojej chwale. Boga, który jawi mu się po prostu takim, jakim naprawdę jest. I kochani, ja widzę, że to jest coś, co potrzebne jest każdemu z nas, żebyśmy w końcu powiedzieli, Boże, ja chcę Cię poznać w pełni Twojej chwały. Ja to już mówiłam dawno, tak, pamiętacie o niemieckim Jezusie, tak, Niemcy stworzyli całą filozofię Jezusa, tak, który ma niebieskie oczy, blond włosy i w ogóle po prostu doszli całą taką teologię nazizmu, która pokazuje, że Jezus był nazistą. Oni tak daleko się posunęli, żeby pokazać, jakby, że to, co oni wszystko robią, jest bardzo związane z chrześcijaństwem, tak. Ale Jezus, wiesz, myślę, że tu nie ma wątpliwości, że Jezus nazistą nie jest. Niebieskie oczy wśród Żydów, no sorry, raczej nie. Włosy też nie, tak? Rozumiecie? Ale teraz ile razy my robimy z Boga, tak? Czy z Jego Syna, kogoś, kim On kompletnie nie jest. Ograniczamy Go tylko dlatego, że On przychodzi do nas w inny sposób, niż zwykł przychodzić. Albo inaczej nas dotyka, niż dotykał. Tak jak mówię, ja z Bogiem miałam bardzo krótkie piłki na ten temat. jak kiedyś mówiłam wam wszystkim, próbował, chciał, żebym zaprosiła tutaj Hercoga, bo chciał pracować nad jego sercem, chciał odnowić jego serce. Ja zobaczyłam tego Hercoga, zobaczyłam jego fryzurę, zobaczyłam koszulę w kwiaty, złoty łańcuch i zaczęłam się cofać do tyłu i krzyczeć: Boże, zabierz mnie stąd. Tata bardzo szybko ze mną porozmawiał, mówiąc do mnie: wy Polacy jesteście ciekawi. Zawsze patrzycie na osła, na którym moja chwała wjeżdża. I wiesz, i to była bardzo krótka rozmowa ze mną na ten temat. Ja powiedziałam: Boże, ja cię przepraszam. Jak ty chcesz to zrobić w ten sposób, to ja się na to zgadzam. Nie? Ale tak samo jest w naszym życiu. Ile razy my ograniczamy Boga właśnie z takich powodów? Ile razy my mówimy: Boże, przyjdź do nas, ale nie w pełni swojej chwały. Ja zaakceptuję wszystko, ale nie to padanie. Ja zaakceptuję wszystko, ale nie to złoto. Słuchajcie, ja byłam w szoku, bo jak żeśmy mieli tam taki moment, w którym naprawdę Boża chwała była tak obecna, że myśmy byli jak po prostu wszyscy pijani, tańczyliśmy, tak? To w pewnym momencie się złoto między nami wysypało. I myśmy się wszyscy rozsunęli, żeby to złoto zobaczyć. Ja byłam w szoku, jak jedna kobieta po prostu następny dzień przyszła i zaczęła takie flagi, które tam stały, sprawdzać, czy z nich się coś nie sypie. Ja jeszcze do niej podeszłam i mówię: weź sprawdź dokładnie, że tam się naprawdę sypie. Wiesz, dlatego, że pomyślałam sobie: niech sprawdzi. Bo przecież nie o to chodzi. Jak Bóg w obecności swojej chwały nagle czymś sypnął, to niech sobie sypie. Ja miałam takie rozmowy z Nim: Boże, dlaczego to, a nie na przykład uzdrowienie z choroby serca? I znowu miałam ten sam obraz. Nie ograniczaj mnie. I wiesz, ja wierzę, że każdy z nas jest powołany do tego, żeby chodzić w pełni potencjału w tym, co dał mu tata. Żeby zaakceptować wszystkie rzeczy, które dał mi tata. Wiesz, moja przyjaciółka, doktor Kay, która u nas była, ona powiedziała, że u niej Bóg się zaczął pojawiać, to już wiecie, i w czasie Bożej obecności po prostu ona i jej mąż mieli mannę na sobie. Ja ją poznałam, kiedy ten mąż 17 lat nie żył i ona już od chyba 15 lat czy 14 tej manny nie miała. Ja pamiętam, że ale opowiadała bardzo dużo świadectw, jak jechała na lotnisko na przykład, Bóg jej powiedział: masz jechać do Afryki, ona nie miała ani pieniędzy, ani biletu, przychodzili ludzie, którzy jej nie znali, dawali jej pieniądze i ona do tej Afryki jechała. Więc ja mówię, to są tak piękne cuda, że ja chcę je słuchać. Ale pamiętam, że zaczęłam się modlić i myślę sobie: Panie Boże, ja Cię proszę o tą kobietę, żeby ona dostała tą mannę ponownie, ten dar manny, bo on zawsze pojawiał się, jak była Boża chwała i Boża obecność. I pomodliłam się, żeby ta manna się pojawiła i powiedziałam: najlepiej jakby to było w Polsce. Ale jak nie, ja chcę, żebyś Ty przywrócił jej chwałę, w której ona chodziła. Ja wiem, że to jest jej potrzebne, ona jest sama. Tak? I słuchajcie, a później powiedziałam: najlepiej w Polsce, a jeszcze jakbyś mi dał przywilej, żeby to było na Wiatrołapie. To byłoby najlepsza rzecz dla mnie. Słuchajcie, manna się pojawiła na Wiatrołapie. Ta kobieta pierwszy raz po 15 latach dostała mannę na Wiatrołapie. I my nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. No wiesz, tam nie było żadnych sklepów, byliśmy w środku lasu. Na pewno ona nie kupiła tej manny. Ona po prostu pojawiła się w jej Biblii. I pojawiło się złoto. I pojawiły się dwa znaki, w których Bóg nam powiedział. Oni od razu, kiedy weszliśmy, powiedzieli do nas: dwa znaki się pojawiły razem. A to oznacza, że przyjdzie przebudzenie znaków i cudów do Polski. Że ludzie będą uzdrawiani. I wtedy, dokładnie tego lata, młodzi ludzie zaczęli bardzo intensywnie wychodzić na ulicę i modlić się uzdrowienia. I zaczęło się bardzo dużo uzdrowień. Ale widzicie, to jest znowu Bóg poruszający się w nieograniczoności. Bóg, który... I pamiętam, jak doktor Kay do mnie mówiła, usiadła ze mną i powiedziała: Iza, ja już jestem starym człowiekiem. A w ogóle doktor Kay miała marzenie, żeby dostać męża. I żeśmy się z niej śmiali, bo nam tu wszystkim opowiadała, pamiętacie, jak na portalach randkowych pisała w wieku 76 lat. I o wszystkie dziewczyny się tu modliły i wszystkie się chichrały. Wiesz, i co teraz będzie, nie? I ona mówi: tylko ja muszę dostać takiego, który bez pampersów chodzi, bo ja jeszcze ciągle jeżdżę. Już byłam w 76 krajach i będę jeździć do następnych. I ma męża. Jest pastorem, znaczy byłym pastorem, tak? Ma 80 lat, jeździ razem z nią wszędzie, nie? Więc wiesz, ale to było dla mnie takie... Ja mówię, to większy cud niż ta manna normalnie. No, ale wiecie, ale prawda jest taka, że ona ze mną kiedyś usiadła, złapała mnie za rękę i mówi do mnie tak: Iza, ja proszę Cię, nigdy nie płyń w połowie swojego potencjału. Nigdy nie bój się mówić ludziom o tym, co doświadczyłaś. Bo jeżeli będziesz tylko połowę z tego, co masz robić, to będziesz ograniczać Boga w tym, co On ma w Twoim życiu. Jeżeli będziesz patrzyła, wiesz, teraz mi koleżanka opowiada, to wam powiem w ramach dowcipu, że piszemy z tego obozu do naszych przyjaciół, tak, którzy mają swój obóz wstawienniczy, nie? I mówimy im: słuchajcie, cud się stał, pojawiło się złoto i manna, po prostu jesteśmy w szoku, nie wiemy, co z tym zrobić, modlimy się, wiesz, co teraz z tym będzie. I oni tak się zdenerwowali, że to u nas, a nie u nich, że jeden z nich, który jest łysy, ubrał się w perukę i wyszedł na spotkanie i mówi: oni mają mannę i złoto, ale naszemu koledze, który od 40 lat jest łysy, odrosły włosy. I oczywiście później ściągnął perukę i wszyscy się śmiali, tak? I cieszyli się razem z nami. Ale prawda jest taka, że w nas coś takiego jest, że my nie dość, że Boga ograniczamy, to jeszcze po prostu doświadczyliśmy Bożej chwały, doświadczyliśmy cudów i my o tym nie mówimy. I widzisz, kończąc to, Jezus zabrał uczniów na górę przemienienia. Zabrał ich na miejsce, gdzie oni chcieli zostać i zbudować dwa namioty. Z kim oni się spotkali na górze przemienienia? Z Mojżeszem i z Eliaszem. Z dwoma prorokami, którzy w całym Izraelu byli znani jako ci, którzy mieli taką obecność Bożą i takie znaki cuda w swoim życiu, których nie miał nikt po nich. To byli ludzie, którzy spotykali się z Bogiem i z Jego chwałą twarzą w twarz. Którzy doświadczyli takich cudów, których później nie było. I co więcej, Żydzi czekali na to, że przed pojawieniem Mesjasza pojawi się Eliasz. Tak? I nie rozpoznali, że tym Eliaszem jest Jan. Jezus mówi o Janie, że on już przyszedł, a oni nie wiedzieli, że to jest on. Ale teraz mamy nowe proroctwo, które mówi nam o tym, że będzie taki czas, kiedy wyleję ducha mojego nad wszelkie ciało. I oni prorokować będą. Oni sny mieć będą. Oni będą poruszać się w znakach i cudach. Będą zanurzeni w Bożej obecności, w Bożej mocy. Czyli co Bóg do nas mówi? Że pojawi się nowy Eliasz, który znowu będzie nierozpoznany. Dlaczego? Dlatego, że będzie się poruszał, że nie będzie miał na imię Jan albo Eliasz, tak? Ale że przyjdzie nie tylko jeden człowiek, ale całe pokolenie poruszające się w znakach i cudach. Dla mnie to jest wielka odpowiedzialność, żebyśmy nie ograniczali Boga w tym, w czym jesteśmy. Widzisz, jak ja pojechałam do Brazylii, tam było inne działanie mocy Bożej niż było tutaj, niż było na Wiatrołapie, niż doświadczyliśmy przez 5 lat. Ja wam mówiłam, że Magda leżała obok mnie na podłodze. Ja myślałam, że to jest jakaś po prostu zwariowana Amerykanka, która wrzeszczy w niebogłosy, rzuca się, którą po prostu, wiesz, nie wiadomo co tam. Ona tak krzyczała. Wyobrażacie sobie Magdę krzyczącą? Wy, którzy ją znacie. Wyobrażacie sobie Magdę wrzeszczącą, tupiącą, krzyczącą? Ja sobie nie wyobrażałam do tego momentu, aż się obróciłam na bok, bo się nie mogłam podnieść i zobaczyłam, że to jest Magda. Więc co mogłam zrobić, to się do niej doczołgałam, bo moje nogi były niewładne, moje ręce były niewładne, bo po prostu no kompletnie byłam jak po prostu kłoda, więc się doczołgałam i pytam się do niej, co się dzieje, Magda? A Magda do niej mówi, Iza, jakby cię tak prąd pokopał, ja mam chyba całe sine plecy. I ona patrzy na mnie z tej podłogi i mówi do mnie tak, Iza, to poruszenie Ducha Świętego przychodzi inaczej niż my znamy, inaczej niż my czujemy, jak my tego nie przyjmiemy, to nas ominie. I słuchajcie, ja z tej podłogi zaczęłam krzyczeć, Boże, ja chcę Cię takim, jak Ty chcesz. Ja nie chcę Cię ograniczać. Ja już widziałam Ciebie, kiedy Ty przychodzisz w płaczu, tak, Pensacola. Ja już widziałam Ciebie, kiedy przychodzisz w śmiechu, Toronto Blessing. Widziałam Ciebie, kiedy przychodzisz w jakichś dziwacznych rzeczach, ale to nie zmienia faktu, że ja nie chcę Ciebie ograniczać. Jeżeli ma przyjść nowe pokolenie, a Ty masz być w nim, ponieważ z tego młodego pokolenia jest tu zaledwie kilka osób. Jeżeli ma przyjść to nowe pokolenie, a my mamy być z nim, czyli tak jak ja miałam w swojej wizji, mamy biec do Bożej chwały razem z nimi, to my musimy przestać chodzić w naszych ograniczeniach, w naszych głowach, w naszych myślach, w słowach, które są niezgodne ze Słowem Bożym, w tym, jak my sobie wyobrażamy Jezusa. Musimy przestać Go odzierać z tego płaszcza w chwały, w której On przyszedł. Musimy zacząć żyć tak, jak On chce, żebyśmy żyli. Jeśli nie będziemy w ten sposób żyli, nie będziemy żyli w zaprzeczaniu naszej mądrości na koszt Jego mądrości, to nie będziemy w stanie wejść w nowe. Widzisz, Jezus mówi do nas bardzo wyraźnie o tym, że owce Jego głos znają. Ja jeszcze nie znam człowieka, który chodząc w strachu i chodząc ostrożnie, że może wejść w coś, co nie jest od Boga, żeby on w to nie wszedł. Dlatego, że strach jest zaprzeczeniem ducha synostwa. Ale jedno jest pewne, jeśli ja nie ograniczam Boga, jestem cały czas poddana Duchem Świętym, ja znam Jego, to ja wiem, kiedy On działa. Słuchajcie, ja byłam na spotkaniu Toronto Blessing, kiedy leżeli ludzie na podłodze. To byli różni ludzie. I po prostu ja podeszłam do tego człowieka i mówię do niego, słuchaj, tu jest osoba, która zmaga się demonicznie, tu jest osoba opętana, tu też jest taka osoba. I on mi powiedział, nie możemy zatrzymywać Ducha Świętego, nie będę mówić, żeby osoby badały duchy. Nie? Ja mówię, dobrze, to ja będę do tych osób podchodzić. Ja podchodziłam o te osoby i tam, gdzie one potrzebowały uwolnienia, to się modliłam o to uwolnienie. Więc prawda jest taka, że jak my chodzimy w mocy Bożej, w Duchu Świętym, to my wiemy, co się dzieje. Ale jeżeli my boimy się, że coś się może dziać, to my nie chodzimy w Duchu Bożym. Bo Duch Boży nie jest duchem strachu. On jest duchem odwagi. On jest duchem synostwa. Więc prawda jest taka, że jeżeli w tych czasach, w których żyjemy, mamy rozpoznać to, co robi Bóg, to potrzebujemy spotkać się z Bogiem w Jego chwale, spotykać się z Bogiem w Jego chwale, doświadczać Boga coraz więcej, doświadczać Boga coraz więcej, doświadczać Boga coraz więcej, doświadczać Boga coraz więcej. I wtedy będziemy pewni tak naprawdę, w jakim miejscu jesteśmy. Słuchajcie, Żydzi nie rozpoznali po prostu Jezusa, bo oni się bali zwiedzenia. Ale prawda jest tego taka, że teraz i my, i oni czekamy na drugie przyjście Jezusa. Oni na pierwsze, my na drugie. Jest powiedziane, jest obietnica, że pełnia ich się nawróci. My czekamy na tego samego Mesjasza, ale my musimy być mądrzy. My musimy być mądrzy, żeby w tym czasie, w którym strach ora po prostu całe pokolenia, żeby wyjść ponad ten strach. Żeby nie bać się tego, co nam sprzedaje diabeł. Żeby żyć dalej w ufności i mądrości Pana Boga. W takiej spolegliwości w Nim. Żeby zanurzać się coraz głębiej w Jego chwale. Bez względu na to, czego doświadczamy. Czego doświadczamy. Ciężko jest być wiernym, kiedy chodzi o życie. Ciężko jest być wiernym, kiedy chodzi o cierpienie. Ale prawda jest taka, że możemy zostać wiernym, pomimo tego, czego doświadczamy. Czyli zostać z Nim pomimo tego, co jest dookoła nas. Dlatego, że On jest tego godzien. Że On to zapłacił cenę. Abyśmy mogli chodzić w Jego ufności, w Jego życiu. Czy możecie wstać? Tato, my dziękujemy Tobie za Ducha bez miary, którym nam dajesz. Dziękujemy Tobie, Duchu Święty, że możemy wszyscy siebie szanować w miejscach, w których jesteśmy. Nawet jak nie znamy Jego pełni. Albo wydaje nam się, że znamy, a nie znamy. My dziękujemy Tobie, że Ty prowadzisz każdego z nas. Nie poprzez osąd. Tato, ja związuję teraz wszelki osąd na tym miejscu. Że Ty prowadzisz każdego z nas do miejsca coraz głębszego poznania siebie. Bo możemy przychodzić z naszymi wątpliwościami do Ciebie, z naszymi troskami, z naszymi niemocami. Tato, ja dziękuję Tobie za Ducha bez miary, który jest nam dostępny, który przychodzi do nas. Dziękuję Tobie, Tato, że możemy zapłacić cenę poddania Tobie. Cenę wyśmiania, cenę odrzucenia, cenę osądu. Ale pozostać wiernymi Tobie. Tak jak Ty chcesz nas prowadzić, w pełni potencjału, którego nam dałeś. Tato, ja dziękuję też za te spotkania nasze nawzajem, które nas uczą siebie i więcej Ciebie. Ja dziękuję Tobie za te osoby, które trzymają nas na kolanach przed Tobą, ale też za te osoby, które wzmacniają nas w ufności i wyciągają nas do większego wymiaru wiary. Ja dziękuję Tobie, Tato, za przyjaciół, które nam dajesz i za wrogów, które stawiasz na naszej drodze. Ja dziękuję Tobie, Tato, za błogosławione wejście i wyjście nasze. Dziękuję Tobie, Tato, za Ducha bez miary. Za Ducha bez miary. Za Ducha bez miary. Za Ducha bez miary, którym możemy chodzić jak Eliasz. Chodzić jak Mojżesz. Tato, ja dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie, Tato, że dajesz nam to doświadczenie, które dałeś Mojżeszowi. 40 dni w Twojej chwale. 40 dni w Twojej obecności. Że dajesz nam tą górę przemienienia, na którą przeprowadziłeś uczniów. Aby mogli stanąć i zobaczyć, że w Jezusie Mojżesz i Eliasz się połączyli. Ja dziękuję Tobie, że Jezus przyszedł i pomnożył w nas to, co było w nich. Że to jest nam dostępne. Tato, ja dziękuję Tobie za czas, w którym żyjemy, w których cuda i znaki są nam dostępne. Ale dostępna nam jest też łaska. Łaska przez moc Jezusa Chrystusa. Że nie siłą naszą, nie mocą naszą się coś dzieje, ale mocą Ducha Świętego, który w nas działa. Że nie siłą i mocą naszą coś się dzieje, ale mocą Ducha Świętego. Tato, i my dziękujemy Tobie za tą społeczność, że Ty ją prowadzisz do dojrzałości i że Ty prowadzisz ją do Twojego poszerzenia, do Twojego wymiaru wiary. Ja dziękuję Tobie, Tato, że ona nie jest budowana naszą mądrością, ale Twoją łaską i Twoją mocą. Dziękujemy Tobie, Tato, że słowo królestwo, że słowa królestwa są głoszone w mocy. Że słowa królestwa są głoszone w mocy. Że słowa królestwa są głoszone w mocy. Ja dziękuję Tobie, Tato. Dziękuję Tobie, Tato, za tych na tym miejscu, którzy są biegnącymi przed rydwanami. Za tych na tym miejscu, którzy są pomnażającymi chleb. Za tych na tym miejscu, którzy są tymi, którzy czynią cuda i znaki, tymi, którzy wskrzeszają, tymi, którzy uzdrawiają. Ja dziękuję Tobie, Tato, za tych na tym miejscu, którzy są ludźmi modlitwy, ludźmi przenoszącymi góry. Ja dziękuję Tobie, Tato, za tych na tym miejscu, którzy są prowadzącymi uczniów. Ja dziękuję Tobie, Tato. Ja dziękuję Tobie, Tato. Dziękuję Tobie, Tato, za namaszczenie Twojego Ducha Świętego nad każdą osobą na tym miejscu, do Jego przeznaczenia. Tato, i my teraz modlimy się i wlewamy Twoją nieograniczoność w te przeznaczenia. przeznaczenia, do tworzenia nowych rzeczy, do tworzenia nowych dzieł, do tworzenia nowych rzeczy, do tworzenia nowych dzieł, aby ograniczoność przestała dotykać każdego człowieka na tym miejscu, przez moc Twojej świętej krwi, przez moc Twojego zmartwychwstania. Tato, my dziękujemy Tobie za wolność bez miary, za wolność bez miary, za ducha bez miary, który jest na tym miejscu i dotyka nas, który jest na tym miejscu i dotyka nas, który jest na tym miejscu i dotyka nas, jest na tym miejscu i dotyka nas. Tato, ja mówię teraz do wszelkiego ducha strachu, który powraca w postaci bólu do osób na tej sali. Masz odejść w imieniu Jezusa Chrystusa. Ten ból się nie będzie powtarzał więcej w imieniu Jezusa Chrystusa. Następne strachy nocne mają odejść w imieniu Jezusa Chrystusa. One nie będą powtarzały się w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja modlę się do wszelkich zerwanych relacji i mówię: odbudowa w imieniu Jezusa Chrystusa. Odbudowa w imieniu Jezusa Chrystusa. Tato, ja dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie, Tato. Dziękuję Tobie, Tato, za nową pracę, której ktoś potrzebuje na tym miejscu. Tato, ja dziękuję Tobie, że to, co niemożliwe, jest dla tej osoby możliwe. Że to, co niemożliwe, jest dla tej osoby możliwe w imieniu Jezusa Chrystusa. Tato, ja ściągam ten strach z osoby na tym miejscu, która boi się, że jej życie się nie uda, że nie pójdzie do przodu. Niech ten strach odejdzie teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech ten strach odejdzie teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Tato, ja dziękuję Tobie za wolność bez miary, za wolność bez miary, za wolność bez zmiany, za wolność bez miary. Dziękuję Tobie, Tato, za tą osobę, która się przeprowadziła do nowego miejsca. Tato, ja uwalniam nad nią wolność, ja ściągam strach przed tym nowym miejscem, strach, że się pomyliła w imieniu Jezusa Chrystusa. Tato, ja mówię: odwaga, odwaga w imieniu Jezusa Chrystusa.